A w studiu Radia 5 już pan Jakub Kniżewski z Łódzkiego Muzeum Historycznego. Dzień dobry, panie Jakubie, witam.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o historii Ełku po raz kolejny zresztą. Jest kolejna zresztą też okazja. Raz, że piękny jubileusz naszego miasta, czyli 600 lat od... No właśnie, czy założenia przez... wybudowania przez Paula Rusdorfa, wielkiego mistrza krzyżackiego, owego zamku, czy też... lokacja miasta, a właściwie to wsi na początku.
No właśnie.
Gdzie jest ten początek?
No właśnie, to jest kwestia, którą wydaje się, że trzeba wyjaśnić, bo my sami w muzeum...
Co było pierwsze, jajko czy kura, zamek czy wieś służebna?
Pierwszy był zamek. To tak odpowiadając krótko na pana pytanie, prawda? Ale sami często spotykamy się, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, z tego typu pytaniami, co my właściwie w tym roku świętujemy? 600-lecie Ełku. Co to takiego?
To jest dobre pytanie.
600-lecie zamku, 600-lecie wsi, 600-lecie miasta. Więc o 600-lecie wsi, tak? W 1425 roku wielki mistrz krzyżacki Paul von Rusdorf lokował wieś Ełk, która znajdowała się przy istniejącym od końca XIV wieku zamku. A więc mamy jakieś około 30 lat, tak mówimy mniej więcej, 30, może 40 lat.
Przez pomiędzy, 30 lat pomiędzy, zakonnicy radzili sobie sami, tak?
Tak, pomiędzy budową zamku, tak, a ustanowieniem oficjalnie osady, tak, oficjalnie, tak, mówimy o akcie prawnym, bo to nie znaczy, że wcześniej to nic koło tego zamku nie istniało, tak, prawda. Musiała istnieć jakaś obsługa, ktoś musiał na ten zamek dostarczać żywność, różne artykuły, tak, więc to nie jest tak, że to na surowym pniu zostało wybudowane, więc 1425 rok, lokacja wsi. Czasami spotykamy się z pytaniem, czy to chodzi o miasto. Nie, o miasto nie chodzi, bo tutaj też trzeba od razu...
Prawa miejskie Ełk uzyskał...
W 1669 roku, a więc wiele, wiele, wiele lat później, co nie znaczy, że planów nie było wcześniej, bo pierwsza nieudana lokacja miasta to jest rok 1435, a więc w 10 lat po lokowaniu wsi już próbowano przekształcić.
Się chyba tak, że jeżeli miejscowość uzyskiwała prawo bodajże do dwóch jarmarków tygodniowo, to już ten krok taki poważny w kierunku miasta został poczyniony.
Tak, i to rzeczywiście pomiędzy 1425 rokiem a 1669 rokiem, no to rzeczywiście Ełk nie był miastem, ale nie był też taką zwykłą wsią. I to się przewija we wszystkich dokumentach z tamtych czasów, tak? A więc to było określane często mianem miasteczka, właśnie dlatego, że była, że miało prawo do organizowania tychże jarmarków. A więc to było coś więcej niż taka zwykła wieś, ale wciąż nie miasto. I dopiero w drugiej połowie XVII wieku udało się Ełk rzeczywiście przekształcić w pełnoprawne miasto.
To czyli 600-lecie Ełku, ale bez określenia, co to było.
Tak? 600-lecie wsi Ełk, tak? 600-lecie lokacji Ełku, tak? Bo od tej pory rzeczywiście oficjalnie mówimy o istnieniu osady Ełk, tak? Bo uzyskała swoją podmiotowość prawną, tak? Wcześniej to była, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, zwykła jakaś zbieranina ludności przy istniejącym
obok zamku.
Która
tam wokół zamku budowała sobie swoje domy.
A tu mamy do czynienia z aktem prawnym, tak? A więc ze stworzeniem pewnego podmiotu. Coś rzeczywiście istniało.
A dlaczego akurat Ełk? Dlaczego trafiło na Ełk? Wiadomo, no, już coś...
Istniał zamek, temat, tak? Istniał zamek.
Ale dlaczego akurat zamek właśnie tutaj, a nie gdzie indziej?
Istniał zamek i to był ważny jednak szlak strategiczny. Ważny punkt obronny na tej granicy, która na przełomie XIV-XV wieku wciąż nie była w pełni ustabilizowana, tak? Dopiero rok 1422 to jest wytyczenie granicy pomiędzy Królestwem Polskim a Zakonem Krzyżackim.
I chyba też trochę względy ekonomiczne, bo w tym miejscu, gdzie teraz stoi zamek, tam nie było jakiegoś pola czy krzaków, bo tam wcześniej istniał grunt jaćwiecki, no w tym, że właśnie miejscu.
Właśnie.
Zostało to wykorzystane.
Tak, to też chciałem też dodać, tak właśnie, że to nie jest tak, że to coś zostało wybudowane na surowym pniu. Prawda? Tam już wcześniej, na Wyspie Zamkowej i na tej okolicy Jeziora Ełckiego, już wcześniej istniały ludzkie osiedla, także w epoce kamiennej, tak? Bo w czasie wykopalisk na Wyspie Zamkowej zostały również odnalezione elementy narzędzi krzemiennych, czy opiłki krzemienne.
Czyli jeszcze z bardziej odległych czasów.
Tak, więc to osadnictwo tutaj w tym miejscu istniało dużo, dużo wcześniej, a więc w czasach przedkrzyżackich, w czasach jaćwieckich i jeszcze wcześniej, no tu oczywiście nie jesteśmy w stanie mówić o o etniczności tych ludzi, tak, kim oni byli, ale no ślady ludzkiej, obecności sięgają daleko, daleko w przeszłość.
Dobrze, więc przychodzą krzyżacy, pokonują jadźwingów, wycinają, przepędzają, budują tutaj zamek i co się dalej dzieje?
No właśnie, to też warto, myślę, podkreślić, tak, że to jest taki pewien mit historyczny, pewien taki stereotyp historyczny krzyżaków, którzy przyszli i no, wycięli do nogi tych mieszkańców, którzy tu byli, Prusów i Jadźwingów, prawda?
A to nie tak do
rzeczywiście,
końca,
no, rzeczywiście walki były długotrwałe, krwawe i rzeczywiście ta ludność się tutaj przerzedziła, ale to nie znaczy, że zostali wycięci w pień.
Oni się zasymilowali.
Oni zostali, część Jadźwingów, część Prusów została tutaj w tym terenie i to są jakby fakty potwierdzone źródłowo, także oni tutaj funkcjonowali do XVII wieku.
Kiedyś spotkałem się nawet z takim stwierdzeniem, panie Jakubie, że o Prusach to tu nie ma mowy w ogóle. Jadźwingowie. Chociaż potocznie całą tą Ukrainę nazywa się Prusami.
Tak, tak, tak. To no, ja bym nie chciał tutaj jakieś takie dywagacje, bo to są dywagacje, tak? Na temat tożsamości etnicznej ludów, które żyły w średniowieczu, prawda? Tym bardziej takich, które nie zostawiły po sobie za bardzo zabytków piśmiennych. Tak?
No tak, bo pisma nie znali.
Ale właśnie, na dowód tego, że Prusowie istnieli po podboju krzyżackim, modlitwa Ojcze Nasz, spisana w języku pruskim w XVII wieku. Tak więc jak najbardziej Prusowie tutaj funkcjonowali i tu się zaczęło wykształcać takie zupełnie nowe środowisko, tak, bo teren był wyludniony, ale nie bezludny. Byli krzyżacy, Niemcy, byli potomkowie czy pozostałości ludności pruskiej, jadźwieckiej, ale trzeba było sięgnąć także po dodatkowych osadników, a więc ściągano ich stąd, skąd było najbliżej, a więc z Mazowsza.
I to jest akurat plus tej działalności zakonu krzyżackiego na tych ziemiach. I to chyba duży plus.
No oni starali się jednak ten teren zagospodarować, tak? To nie miała pozostać no, bezludna pustynia, tylko no, zakon też chciał czerpać korzyści z ziemi, którą posiadał, więc zaczęto teren zagospodarowywać, zakładać wsie, miasteczka, pozyskiwano tereny pod działalność rolniczą, więc eksploatowano także jeziora, lasy, to, co ta ziemia miała do zaoferowania. I w związku z tym, że ta ludność z Mazowsza zaczęła na te tereny napływać, polskojęzyczna ludność z Mazowsza, to dzięki temu w XVI, XVII, XVIII wieku zaczęły się tworzyć ludność mazurska. A więc no ewangelicy, polskojęzyczni ewangelicy.
Stąd też nazwa Mazury chyba, tak. Bo w staropolskim języku, jeżeli tak to w ogóle można określić, Mazur to był mieszkaniec Mazowsza, tak. A nie Mazur.
W ogóle nazwa Mazury pojawiła się na określenie tych terenów, na których my dzisiaj żyjemy, pojawiła się na początku XIX wieku.
I
wskazywała dokładnie na to, co pan mówi. Tak? A więc Maz... Ten początek, tak, to jest Maz wskazuje na Mazowsza, a Ur w języku niemieckim wskazuje na pochodzenie, więc wywodzący się z Mazowsza. A więc Mazury, czyli coś wywodzącego się z Mazowsza. Mazurzy wywodzili się z Mazowsza. Tak?
Dlaczego my w ogóle o tej historii takiej odległej rozmawiamy? Bo tego dotyczyć właśnie ma wystawa Historia Ełku chronologicznie, Ełk od początku, w nawiązaniu też do Ełku po kolei. To było troszeczkę inaczej ujęte wydarzenie, ale mniej więcej też tego dotyczyło. No i wróćmy teraz jeszcze na chwilę do tego średniowiecza, bo podejrzewam, że porozmawiamy sobie za chwilę oczywiście, jakie eksponaty będzie można tam znaleźć podczas tej wystawy. Co będzie tematem prelekcji, bo sporo mitów też narosło i różnych takich opowieści wokół tego naszego zamku, chociażby po bitwie pod Grunwaldem, że był wielokrotnie szturmowany i tak dalej. Coś na ten temat można powiedzieć?
Znaczy...
Bo to taki miły akcent, prawda? Raz, że i u Sienkiewicza w Krzyżakach pojawia się oddział mazurskiej piechoty spod Ełku i potem ten szturm zamku.
Tak, myślę, że powieść Sienkiewicza... Abstrahując od jej walorów literackich, tak, to jest oczywiście wielka powieść, wielki pisarz, prawda? Ale te powieści sienkiewiczowskie, historyczne powieści sienkiewiczowskie, one powstawały
dużo
w kontekście, dużo po, ale też w kontekście pewnego czasu, tak? A więc w kontekście czasu, kiedy ten konflikt polsko-niemiecki, tak, mamy koniec XIX wieku, a więc nasilającą się germanizację w zaborze pruskim, w Wielkopolsce, na Pomorze, więc w ówczesnych Prusach Zachodnich i te powieści, krzyżacy, powstawali w kontekście czasu, a więc to antyniemieckie ostrze, ono no, funkcjonowało w pewnym kontekście swego czasu i to podkreślanie tej polskości Mazurów. I to też trzeba w jakimś sensie docenić, to, że Sienkiewicz o tym pisał, bo to znaczy, że on znał ówczesną literaturę historyczną. Prawdopodobnie znał pracę...
Świetnie znał.
Prawdopodobnie znał pracę, musiał znać pracę Wojciecha Kanczyńskiego, tak? O ludności Polski w Prusiach niegdyś krzyżackich. Więc to oczywiście, to wykonał, no, porządny, dzisiaj się mówi, research naukowy, tworząc te powieści. Ale no, tak jak mówię, też trzeba to odbierać nie literalnie, a w pewnym kontekście, w którym te powieści powstawały. No to jednak jest już dobrze ponad 100 lat temu.
I teraz wracając do wystawy i do wykładu, tematyka to jest czas średniowiecza i właściwie chyba do sekularyzacji zakonu krzyżackiego, prawda?
My tytułem tej wystawy, Ełk od początku, nawiązujemy do wystawy, którą otworzyliśmy w 2019 roku, pierwszą wystawą, którą otworzyliśmy w nowej siedzibie muzeum na dworcu Ełckiej Kolei Wąskotrowej. To była wystawa Ełk od początku. Ełk po kolei. W 2019 roku. I to wtedy też była wystawa, która opowiada o Ełku chronologicznie, ale nacisk główny był położony na XIX-XX wiek. To właśnie po kolei, tak? Chodziło o kolej żelazną, tak o to, jaki ona wpływ miała na rozwój Ełku.
A wpływ miała wielki.
Natomiast tym razem też opowiadamy o Ełku chronologicznie, opowiadamy całą historię Ełku, z tym, że nacisk kładziemy na czasy prehistoryczne, więc Jadźwingów i nawet trochę wcześniej, czasy średniowiecza, krzyżaków, Ełk nowożytny, a więc do XVIII wieku i doprowadzamy tą historię do końca XX wieku, do końca PRL-u, ale te ostatnie dwa stulecia są rzeczywiście potraktowane tak troszkę skromniej, tak? Bo chcieliśmy położyć główny nacisk na te epoki dawniejsze, bo no to jakby też... była potrzeba tego, żeby opowiedzieć troszkę tą historię.
Ale też były chyba okoliczności, bo po drodze mieliśmy, proszę mi poprawić, jeśli się pomylę, ale od tego 2019 roku na Wyspie Ełckiej dużo się działo, jeśli chodzi o wykopaliska, o poznawanie historii tego miejsca. No i przy okazji wielu rzeczy się dowiedzieliśmy.
Tak, od bodajże 2010 lub 2011 roku archeolog świętej pamięci Radosław Herman już niestety prowadził wykopaliska na Wyspie Zamkowej i one rzeczywiście trwały wiele lat i pozyskano w czasie tych wykopalisk ogrom, naprawdę ogrom materiału archeologicznego, artefaktów, które w jakiejś części pokażemy na wystawie. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego, bo jest tego po prostu za dużo.
Chyba część jeszcze nawet nie jest skatalogowana do
końca. One są skatalogowane, ale są nieopracowane. To znaczy... nie wiemy dokładnie, co to jest. Tak? To jest musiałby. Tak, ja nie jestem też archeologiem, ja jestem historykiem i raczej od epok późniejszych. To by musiał wziąć archeolog, który by to gruntownie opracował. To znaczy, jest to dużo materiału ceramicznego, dużo naczyń, kafli. Są elementy uzbrojenia, takie jak bełty od strzał, tak, topory, no, mnóstwo różnych rzeczy. Ale to wymaga opracowania, profesjonalnego opracowania archeologicznego, ale mimo to część tych eksponatów, ciekawszych eksponatów, które zostały wydobyte podczas tych wykopalisk, pokażemy na wystawie. No i myślę, że to będzie wielka gratka dla wszystkich miłośników historii Ełku, nie tylko tej średniowiecznej, chociaż tych z pewnością najbardziej.
No ale ta jest aby akurat zobaczyć. Chyba najmniej znana w tym momencie.
Tak, i to jest ta część historii Ełku, do której jest najwięcej pytań i myślę, że tak pozostanie, że my się będziemy cały czas, jeśli chodzi o tą historię średniowieczną, będziemy poruszać się ciągle w sferze różnych hipotez, które będziemy ze sobą zestawiać. Tak? Tu trudno jest udowodnić dużo rzeczy na pewno. Tak? Nie ma do tego...
No tak, archeologia i historia to też właśnie, że nie ma nic pewnego do końca. A panie Jakubie, proszę powiedzieć, z takich najciekawszych eksponatów, co dla pana jest takim no, białym krukiem, który będzie można zobaczyć na tej wystawie?
Coś
na przykład, czego jeszcze nie widzieliśmy. O.
No myślę, że w większości z tych rzeczy, wszystkich tych rzeczy, to prawie nikt nie widział. To znaczy widziały osoby, które prowadziły, pracowały przy wykopaliskach na Wyspie Zamkowej. No, sporo Ełczan też pomagało, pracowało w czasie tych wykopalisk, więc te osoby widziały to. No ale myślę, że te bełty od strzał, tak, są piękne kafle, czy ozdoby, jakieś ornamenty, które znajdowały się na zamku, to już zapewne z epok późniejszych, gdzieś epoka nowożytna, więc XVII, XVIII wiek, ale no to też pozwala jakby w jakimś fragmencie dostrzec to, czym ten zamek był w rzeczywistości i to się nie sprowadzało tylko do krzyżackiej czerwonej cegły, tak?
No właśnie, więcej chyba nie będziemy spoilerować.
Nie będziemy spoilerować. Jeśli można, to bym powiedział jeszcze o autorstwie wystawy, tak?
Nie, rozmowy nie kończymy, no. Tylko nie spoilerujemy, jasne. Co będzie można zobaczyć, pozostawiamy to naszym słuchaczom.
Bo jest to też wystawa, która ma dwóch autorów. To znaczy, jednym z autorów jest dr Jerzy Marek Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, który stworzył tą część dotyczącą epoki prehistorycznej, średniowiecza i czasów nowożytnych, a więc będzie też prawdopodobnie gościem wernisażu, który odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 18 w Muzeum Historycznym w Ełku. To będzie otwarcie wystawy i będzie też kuratorskie oprowadzanie po wystawy, które poprowadzi właśnie dr Jerzy Marek Łapo. I ja stworzyłem tę część wystawy poświęconą wiekowi XIX i XX.
Mówimy o wernisażu, do kiedy wystawa będzie do obejrzenia w Muzeum Historycznym. To będzie ekspozycja stała?
No to jeszcze nie będzie ekspozycja stała, bo do ekspozycji stałej raz, że nie mamy przestrzeni, która by tą wystawę stałą mogła pomieścić. I trzeba ją też jakby gruntownie przygotować o wiele precyzyjniej i dokładniej. Natomiast ta wystawa, będzie trochę czasu na zwiedzenie tej wystawy. Ełczanie będą się z nią mogli zapoznawać już od początku maja. I będzie otwarta do końca września tego roku, a więc 5 miesięcy. Więc
cały sezon turystyczny.
Cały sezon turystyczny. Myślę, że wszyscy chętni Ełczanie, których gorąco zachęcam do zwiedzenia tej wystawy, będą mieli taką okazję. I tu też chciałbym podkreślić wsparcie, które otrzymaliśmy w czasie organizacji tej wystawy. Od Archiwum Państwowego w Suwałkach, oddziału w Ełku, z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, delegatura w Ełku, które wsparły nas eksponatami, materiałami na tą wystawę, bo te wszystkie zabytki z Wyspy Zamkowej, to one były zdeponowane w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i my od nich udało nam się pozyskać te właśnie zabytki na tą wystawę. Partneruje wystawie też Wspólnota Byłych Mieszkańców Powiatu Ełskiego z Niemiec.
Panie Jakubie, dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy na wernisaż wystawy Ełko od początku. Historia Ełku chronologicznie z naciskiem na średniowiecze w Ełckim Muzeum Historycznym 30 kwietnia, czyli dokładnie za tydzień, w środę o godzinie 18. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. A o samej wystawie i o historii naszego pięknego miasta, tej wcześniejszej, opowiadał pan Jakub Krzyżewski z Ełckiego Muzeum Historycznego. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.
Dziękuję
na
i do zobaczenia.